Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczec, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska audycję realizuje. I razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy Państwa na audycję dotyczącą osób współuzależnionych. Jeszcze tym tematem będziemy się dzisiaj zajmować i pewnie jeszcze przez kilka audycji jeszcze o tym będziemy mówić, co dotyczy osób współuzależnionych. Dzisiaj będziemy mówić, proszę Państwa, między innymi o oczekiwaniach i o nadziejach, które można gdzieś tam zaobserwować w życiu takich właśnie osób. Będziemy też mówić o lęku przed zażyłością. Zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Numer gadu-gadu 308-6701. Skrzynka SMS-owa 509-056-590. I telefon do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Czy dla dwóch różnych plany, co kręcą się wciąż, jest przewidziane spotkanie, czy sięgną swych rąk, chcę wierzyć, że łączy nas jest strach, jeszcze więcej dzieli, być blisko siebie. Zakręcił nami bezwładnie, już dosyć, już to. Niech wszechświat zatrzyma się na parę maleńkich chwil. Poznamy się jeszcze raz, bogatsi o to, co dziś już wiemy. Łączy nas wiele spraw, jeszcze więcej dzieli, być blisko siebie.
Sylwia Grzeszczak przed chwilą zaśpiewała już dosyć, już stop. Poznamy się jeszcze raz, bogatsi o to, co dziś już wiemy. I mam nadzieję, że dzięki tym audycjom troszkę już Państwo wiedzą o osobach współuzależnionych, a osoby współuzależnione więcej wiedzą również o sobie. No i nakłaniamy Państwa do tego, by chcieć zmieniać swoje życie. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o nadziejach i oczekiwaniach, które towarzyszą osobom współuzależnionym. Jeśli ktoś nie za dużo wie o osobach współuzależnionych, o tych mechanizmach, które nimi powodują, to może przypuszczać, że takie właśnie osoby wcale nie mają oczekiwań żadnych i nadziei, bo przecież tkwią gdzieś tam w tych swoich przyzwyczajeniach już tyle lat, więc czego one mogą oczekiwać? Chyba tylko tego, że mąż przestanie pić.
No, to jest pierwsze oczekiwanie, pierwsza nadzieja, która jest taka często złudna. A dlaczego, to zaraz powiem. Otóż, proszę Państwa, to jest tak, że ten temat oczekiwań i nadziei jest takim tematem nie tylko dotyczącym osób współzależnionych, bo każdy z nas jakieś takie oczekiwania wobec siebie, wobec innych ludzi, czy wobec sytuacji, wobec życia w ogóle jakieś ma. I chcę powiedzieć, że trudno się tych oczekiwań wyzbyć i żyć dniem dzisiejszym. Chociaż ja to zawsze powtarzam coś takiego, że taki uzależniony czy współuzależniony umysł ma taką tendencję do takiego życia w takich nierealnych właściwie sytuacjach, czy w nierealnym świecie. I tym nierealnym światem to jest czas naszej przeszłości i przyszłości. Przeszłości, dlatego że to jest coś, co było, i to, co było wczoraj, tego już nie będzie dzisiaj. Nie? To jest coś, z czym my już nic nie możemy zrobić. To samo dotyczy przyszłości. Przyszłość jest właściwie w naszym umyśle zakodowana i wyobrażana tak, a nie inaczej. Jeśli się nią zajmujemy, to też musimy mieć taką świadomość tego, że też zajmujemy się czymś nierealnym, czego aktualnie nie przeżywamy, czego aktualnie nie ma. Czasem jest takie na to takie określenie, że ludzie lubią bujać w obłokach. Bujanie w obłokach jest tak samo realne, jak, nie wiem, myślenie o tym, co będzie za miesiąc, nie? I wyobrażanie sobie tego i czasem życie tym. Bo żyje się tak naprawdę dzisiaj, żyje się w tej chwili, a co będzie za miesiąc, no nie wiemy. Nie? Czasem jak rozmawiam z ludźmi i współzależnionymi, uzależnionymi, a także ze swoimi znajomymi, to jak słyszę o ich dalekosiężnych różnych planach, i no to się tak zastanawiam, no fajnie jest mieć takie plany i dobrze jest je mieć, dobrze jest mieć pewne nadzieje, ale taka koncentracja tylko i wyłącznie na tym, co będzie, jest taka no niespecjalnie dobra, w tym sensie, że no czasem żyjąc tymi marzeniami czy tymi nadziejami, zatracamy czy zapominamy o tym, że żyjemy tu i teraz i że trzeba na przykład coś robić ze swoim życiem. No. To jest takie przysłowie, które mnie kiedyś bawiło i śmieszyło do momentu, aż nie poczułem, że ono ma w sobie głęboką wiedzę. Nie? To jest to przysłowie o indyku, który myślał o niedzieli, a w sobotę łeb obcięli. Czyli czasem zatracamy się w takim myśleniu o przyszłości, a nie zwracając uwagi na to, co się będzie działo dzisiaj. Ja mogę podać taki przykład bardzo charakterystyczny dotyczący osób uzależnionych. a i współuzależnionych też. Mianowicie bardzo wielu moich pacjentów w momencie, kiedy zaczyna trzeźwieć, robi różne plany dotyczące swojej przyszłości, dotyczące, nie wiem, nie picia przez całe życie, albo nie picia przez najbliższe 10 lat. A to jest takie trochę chore myślenie, dlatego że no, myślenie o tym, że ja przez 10 lat nie będę pił, jest takim myśleniem kompletnie pozbawionym sensu, ponieważ tak naprawdę to nie wiem, co się przez te 10 lat stanie. Nie? Ja czasem mówię do pacjenta, ty nie myśl o tym, co będzie w 2022 roku, dlatego że nie wiesz, czy dożyjesz. A jeśli tego nie wiesz, no to szkoda twojej energii na wyobrażanie sobie czegoś takiego. Anonimowi alkoholicy w swojej takiej mądrości głębokiej wymyślili taki program, który my nazywamy programem na 24 godziny. I on w skrócie ten program mówi o czymś takim, że będę trzeźwy tylko dzisiaj. I koncentruję się tylko i wyłącznie na tym, co się ze mną dzisiaj stanie, w jaki sposób jestem w stanie zapanować nad czasem i nad życiem, nad swoim życiem, nad tą rzeczywistością, w jakiej się znajduję. Może być tak, że obudzę się jutro i powiem sobie znowu to samo. Czyli jakby nie planuję czegoś, nad czym w jakiś tam z dużym prawdopodobieństwem nie mam kontroli. Czasem z tego właśnie programu, on tam jest jeszcze, tam dotyczy paru innych rzeczy, ale jakby to jest taka, mówię tutaj o tym elemencie właśnie takim, o elemencie niepicia. Czasem jak się moi pacjenci oglądają wstecz, to nagle stwierdzają, że no parę lat już nie piją. Oni się nie zastanawiają nad tym, ile lat nie będą pili, nie zastanawiają się nad tym, ile lat rzeczywiście już upłynęło. Dla nich istotne jest to, co się z nimi dzieje w danym dniu, czy tam w danej godzinie. To jest taka umiejętność, którą warto opanować. Można się jej nauczyć. Jest to kwestia tylko pewnej takiej no, samodyscypliny. Natomiast to też nie jest tak, że my w ten sposób odbieramy sobie różne nadzieje, czy pozbywamy się pewnych oczekiwań. Warto jest jednak tym oczekiwaniom się przyjrzeć. Jakiego rodzaju to są oczekiwania i na ile my mamy wpływ na to, żeby one się spełniły. My bardzo często robimy coś takiego, że jak mamy, to szczególnie osoby współzależnione robią, jak mają jakieś tam właśnie oczekiwania, jakieś nadzieje, że coś się tam zadzieje w życiu, w ich życiu, bardzo często wiążą to z konkretnymi osobami. To, co często robią, to na przykład wywierają nacisk na różnego rodzaju naciski na swoje otoczenie, po to, żeby te oczekiwania zostały spełnione. Często poświęcają temu mnóstwo energii i zupełnie niepotrzebnie, ponieważ no, zajmują się rzeczami, na które mają niewielki wpływ. To z reguły przysparza nam coraz większej ilości problemów i praktycznie tych oczekiwań nie spełnia. Także warto jest się tym oczekiwaniom przyjrzeć, i spróbować zobaczyć, na ile my jesteśmy w stanie, co my jesteśmy w stanie zrobić, żeby te oczekiwania spełnić. Żeby te oczekiwania się spełniły. Te nasze oczekiwania. Temu służy na przykład, nie wiem, no jeżeli oczekujemy czegoś od drugiego człowieka, no to warto jest mu o tym powiedzieć. Warto jest sprawdzić, jakie są oczekiwania innych ludzi. Czy są takie same jak nasze, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że one się spełnią, czy są zupełnie odmienne. No i w takiej sytuacji no warto jest zrewidować, że tak powiem, swoje oczekiwania, czy swoje nadzieje, gdyż one się praktycznie nie spełnią, a skoro się nie spełnią, no to są często takim powodem kolejnej frustracji, czyli kolejnych problemów. To, co jest istotne w takiej analizie swoich własnych oczekiwań, to jest sprawdzenie, czy te oczekiwania to są realistyczne, czy są nierealistyczne. Na przykład w takim związku z alkoholikiem, to klasycznym przykładem to jest coś takiego, że my na przykład oczekujemy, czy osoby współuzależnione oczekują od uzależnionych zdrowych zachowań. No, jest to mało realistyczne, dlatego że nie można oczekiwać zdrowych zachowań od osoby chorej. To się jedno z drugim kłóci wzajemnie. Jeżeli uznajemy uzależnienie od alkoholu za chorobę, jeżeli mamy na ten temat odpowiednią wiedzę, to jakby nasze oczekiwania też się zmieniają. To nie jest tak, że te oczekiwania są stałe. Poza tym, no, innym takim przykładem właśnie takich nierealistycznych oczekiwań jest na przykład oczekiwanie różnych skutków po tych samych zachowaniach. To jest, jak niektórzy twierdzą, takie wręcz nienormalne, nie? Ludzie się zachowują często w sposób dość przewidywalny. I zwykle ich zachowanie rodzi określony skutek, czy rodzi określone konsekwencje. Jeżeli mamy sytuację na przykład taką, że przychodzi do mnie na przykład osoba współuzależniona, pacjentka, która mówi, że oczekuje od swojego męża, że on przestanie pić, mimo że on pije. No to są pewne warunki zaprzestania tego picia, ona ich nie bierze właściwie pod uwagę. Ona uważa, że no on w pewnym momencie przestanie, albo nie wiem, sam podejmie leczenie. Nie? Często jak się pojawiają takie osoby, no to one na przykład od poradni, czy tam ode mnie, oczekują, że ja w cudowny jakiś sposób nagle przemówię do tego męża, że go uzdrowię, ponieważ on się zachowywał, tego one oczekują. One oczekują od niego tego, żeby on nie pił. No, to nie są realistyczne oczekiwania. To jest warto zrewidować, dlatego że, jak mówię, no, jeżeli coś jest nierealistycznego, to jest mała szansa na to, że to się stanie, nie? Jak ja to czasem podaję taki przykład właśnie takich graczy w totolotka, którzy grają czasami latami, od czasu do czasu wygrałem jakąś tam niewielką nagrodę, natomiast uważają, że na pewno kiedyś tam te parę milionów im prawda wpadnie. No, statystycznie rzecz ujmując, no to czasem się to zdarza, bo ktoś wygrywa, nie? Natomiast prawdopodobieństwo tego, że tak akurat będę ja, jest naprawdę, naprawdę bardzo niewielkie. W związku z tym moje oczekiwania wielkiej wygranej są takie nierealistyczne, no. Chociaż fajne.
No, ale ja tak, tak się zastanawiam też nad tym, bo no owszem, nie ma co oczekiwać, że ta osoba chora postąpi tak, a nie inaczej, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale z drugiej strony nie chciałabym, żeby nasi słuchacze nas też źle zrozumieli, bo warto mieć te oczekiwania i nadzieje także w życiu, nie być pozbawionym tych oczekiwań i nadziei. Więc teraz pytanie, w którą stronę te oczekiwania warto, żeby poszły?
To znaczy, ja powiem tak, że my mamy prawo od innych osób oczekiwać różnych rzeczy i te oczekiwania się spełnią pod jednym warunkiem, że tamte osoby będą miały podobne. Jeśli chodzi nam o oczekiwania, nie wiem, w stosunku do różnych osób, czy w stosunku do sytuacji, nie? Jeżeli mamy jakieś oczekiwania w stosunku do samych siebie, jakby prawdopodobieństwo spełnienia tych oczekiwań jest większe, dlatego że to, co się dzieje z nami, to jak my funkcjonujemy, w dużym stopniu zależy od nas. I w związku z tym warto się skupiać na takich oczekiwaniach, które w jakiś tam sposób są zależne od nas samych. Ja czasem, jak rozmawiam z żonami moich pacjentów, to one rzeczywiście mają takie oczekiwania czasem mało realistyczne, ale nie do końca, dlatego że jeżeli w nich samych zachodzą procesy zmiany, to te oczekiwania, po pierwsze się te oczekiwania zaczynają zmieniać, po drugie zaczyna się też zmieniać sytuacja. I my wiemy z mądrości nie tylko książkowej, ale i takiej życiowej, z relacji różnych naszych pacjentów, że pewne zachowania, na przykład osób współuzależnionych, są takimi zachowaniami, które podtrzymują picie. A są pewne zachowania, które ten komfort picia alkoholikowi zabierają. Jeśli ja oczekuję od mojego męża na przykład, że on przestanie pić albo on podejmie leczenie, no to to, co mogę zrobić w tej sprawie, to na co tak naprawdę mam wpływ, to na to, żeby mu zabrać komfort picia. Żeby on miał poczucie, żeby on się znalazł w takiej sytuacji kryzysowej, w której będzie szukał pomocy. Możemy to robić na różne sposoby i temu wiele audycji było już poświęconych. Ja bym nie chciałbym tutaj o tym powtórnie mówić, bo to można sobie, nie wiem, osłuchać w archiwum albo znaleźć w internecie. Natomiast no, mówię generalnie o takim właśnie funkcjonowaniu, które zaczyna, czy o takim wpływie na drugą osobę, który jest wpływem bardziej skutecznym niż to, co robiliśmy dotychczas. A to wymaga z kolei naszej głębokiej zmiany w nas samych, nie? Dlatego, że my wiele zachowań, które nas charakteryzują w tym momencie, to są zachowania, które są kompletnie niekonstruktywne. Czyli to realistyczne takie oczekiwanie na zmianę u partnera czy u najbliższej osoby, która pije, to nierealistyczne zaczyna być realistyczne w momencie, kiedy to my zaczynamy się zmieniać. Nie? Przestaje dla nas być na przykład ważne to, czy ta druga osoba pije, czy nie pije. zaczyna się liczyć przede wszystkim to, jak ja w tej sytuacji funkcjonuję, jak ja się znajduję. Jak wygląda moje życie w tej chwili w porównaniu z tym, jak wyglądało kilka lat temu. Oczywiście nadzieja i oczekiwanie od męża, na przykład tego, że on będzie trzeźwy, jest czymś takim normalnym, naturalnym. Ja o tym bardzo często wspieram kobiety, które do mnie przychodzą, mówiąc im o tym, że one mają do tego prawo. One mają prawo do tego, ponieważ jak wychodziły za mąż, to nie wychodziły za mąż za alkoholika. One wychodziły za mąż za człowieka, w którym były zakochane, w którym widziały jego pozytywne strony. Bardzo często jest tak, że to się zmienia z czasem, nie? Ale to jak będziemy mówić o różnego rodzaju granicach, jakie sobie wyznaczamy w związku, to tym się dokładniej zajmiemy. Także tego rodzaju, one są jak najbardziej potrzebne i jak najbardziej normalne. Inna sprawa to jest to, na ile ta osoba jest w stanie te oczekiwania spełnić. I mówię, dopóki nie powstrzymuje swojej choroby, nie zaczyna skutecznie z tą chorobą walczyć, to tak długo te oczekiwania będą oczekiwaniami nierealistycznymi. My możemy dokonać pewnych zmian w naszym życiu, natomiast trudno jest nam dokonać zmian w życiu innych ludzi. Ja kiedyś mówiłem o czymś takim, że dla pani to nie powinno być ważne, czy pani mąż się leczy, czy nie leczy. Dla pani powinno być ważne to, czy on jest trzeźwy, czy on nie jest trzeźwy. Tak jest nie do końca, dlatego że jeżeli ma się wiedzę na temat choroby alkoholowej, na temat uzależnienia, to wiadomo o tym, że rzadko się zdarza, żeby ktoś zdrowiał sam. Nawet w sytuacji, kiedy nie pije, to dzieje się często tak, że my to określamy tak zwaną przerwą w piciu tylko, albo taką abstynencją, nietrzeźwieniem, czyli nie zmianą samego siebie i zmianą ze zmianą swojego funkcjonowania, swojego sposobu myślenia. Czasem te oczekiwania mogą wskazywać na nasze potrzeby, pragnienia, na pewne nasze też obawy, nie? To, do czego mamy prawo, to do oczekiwania dobra i odpowiedniego zachowania. I tego prawa sobie nie odbierajmy. Natomiast jeśli będziemy na to nastawieni, to sami zobaczymy, że spotka nas w życiu naprawdę wiele dobra i wiele takich odpowiednich zachowań, jeśli będziemy tego stale oczekiwali od innych osób. Przy czym, tak jak mówię, o tych innych osobach, mam na myśli osoby zdrowe. Od alkoholika nie można oczekiwać, że on przestanie pić, dlatego że to jest po prostu jego choroba. I dopóki on z nią niczego nie zrobi, to po prostu ta choroba się będzie pogłębiać i nasze oczekiwania, na przykład tego, że on, nie wiem, zajmie się domem albo jakieś tam odpowiedzialne będzie podejmował decyzje, one są po prostu nierealistyczne, bo immanentną cechą tej choroby to jest właśnie nieodpowiedzialność. To jest koncentracja życia nie na tym, co się dzieje naokoło mnie, nie na moich obowiązkach, a koncentracja życia na butelce. I jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy, to tak długo będziemy mieli takie nierealistyczne oczekiwania, a niespełnienie tych oczekiwań będzie dla nas coraz bardziej frustrujące. Więc jak zobaczymy, że pewne oczekiwania, mówię, są nierealne, to zostawmy je w spokoju. Zostawmy je w spokoju. Spróbujmy się skoncentrować na tym, co jest w zasięgu naszej ręki. My, jeśli mamy jakieś oczekiwania, to mamy też możliwość zobaczenia, czy one się spełniają, czy się nie spełniają. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, to o czym mówiłem na początku, że wiele z tych oczekiwań nie zależy od nas. Jeśli coś od nas nie zależy, tak mamy na to mały wpływ. Nie? Warto jest na to w taki sposób spojrzeć. Czasem nam się zaczyna dobrze układać w życiu i wtedy warto jest rezygnować z tych nierealistycznych oczekiwań, żeby po prostu nie popsuć tego, co mamy w tej chwili. I to są takie moje uwagi dotyczące tej właśnie kwestii. Jeszcze chcę coś powiedzieć na temat nadziei. Otóż to, co robi program, to co daje nam program 12 kroków, czy 12 stopni w przypadku osób współuzależnionych, to jest dawanie nam nadziei na lepsze jutro, na inne jutro. I warto się tego trzymać. Jak Państwo zobaczycie, jak Państwo, nie wiem, będziecie uczęszczać na grupy anonimowych Al-Anonu, czyli tych osób współuzależnionych, czy jak alkoholicy zaczną chodzić na grupy anonimowych alkoholików, to tamtą nadzieję dostaną i tej nadziei warto się trzymać. Dostaną ją dlatego, że spotkają ludzi, którzy już tej zmiany w swoim życiu dokonali. Dla których mój problem już dawno przestał być problemem. Skoro się z taką osobą spotykam, to mogę mieć nadzieję, że u mnie będzie tak samo. Że za jakiś czas, czasem krótszy, czasem dłuższy, jest szansa na to, że moje życie się zmieni. Że będę inaczej żył, czy żyła, że będę inaczej funkcjonowała. I tej nadziei nie warto się wyzbywać, ale na to, żeby tak się stało, to trzeba niestety pracować. Nie jest to takie, że to samo przyjdzie, nie? Nawet jak czasem dziewczyny z Al-Anonu, pamiętam kiedyś taką rozmowę, mówię tak, no właściwie to co ja mam robić, skoro ja wszystko oddaję Panu Bogu, nie? To niech Pan Bóg za mnie to zrobi. No i ja wtedy opowiadam zwykle dowcip o Kubie, który mówi do Pana Boga, że no Panie Boże, nigdy nie wygrałem żadnych pieniędzy na loterii. A Pan Bóg mówi do niego, no ale Ty mnie daj szansę i kup los. Nie? Czyli to kupowanie losu to jest nasza robota. A to jest robota ciężka, bo nawet ten przysłowiowy Kuba, czy to zmieniłem mu imię, to on musi wyjść z tego swojego domu i się przejść parę kroków, nie? I mieć pieniądze, czy najpierw je zarobić, po to, żeby ten los kupić. To samo jest z osobami, o których tu mówimy, na przykład współzależnionymi. Nie? Zmiana, jaka w nich zachodzi, no to wymaga po pierwsze czasu, po drugie wymaga dużo pracy, po trzecie, a właściwie po pierwsze, no to wymaga przede wszystkim rozpoznania tego, co my chcemy w życiu zmienić. Co w nas jest i z czym sobie nie radzimy i w jaki sposób sobie z tym możemy poradzić. Czasem takim sposobem radzenia sobie z pewnymi rzeczami to jest po prostu nie zajmowanie się tymi rzeczami. One nie znikają z naszego życia, ale jakby ich wartość dla nas staje się zupełnie inna. W momencie, kiedy ja zaczynam dbać o siebie, kiedy zaczynam dbać o swoje emocje, kiedy zaczynam dbać o swój, nie wiem, o swój wygląd, kiedy zaczynam dbać o swoje finanse, to nagle się okazuje, że tak naprawdę no, picie tego mojego męża nie jest już dla mnie czymś takim koszmarnym, jak było kiedyś. Bo nagle się okazuje, że mój nastrój, moje samopoczucie wcale nie musi zależeć od tego, czy on przychodzi do domu trzeźwy, czy on przychodzi pijany. Czasem ten nastrój w momencie, kiedy on przychodzi trzeźwy, jest gorszy niż wtedy, kiedy on pije. Parę razy się spotkałem właśnie z takimi wypowiedziami osób, które mówiły, że no małżeństwo w tej chwili nie do zniesienia. Jak pił, to był przewidywalny, wiadomo było, co zrobi. Kładł się potulnie spać i tak dalej. A teraz się różnych rzeczy domaga, na przykład. Nie? Na przykład współdziałania w domu albo innych takich rzeczy. Nie? Czyli jest coś takiego, o czym musimy pamiętać, że ta nadzieja dotycząca różnych zmian czy przemiany jakby w naszym życiu wymaga od nas no, też zawierzenia, ale przede wszystkim własnej intensywnej pracy i ona się wtedy spełni. Bo się spełnia też innym.
Zapraszamy Państwa, mogą Państwo do nas napisać na gadu 308-6701, skrzynka SMS-owa 509-056-590 i numer telefonu do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. Może mają Państwo swoje doświadczenia w tym temacie. Za chwilę będziemy mówić też o lęku przed zażyłością, więc może o tym będą chcieli Państwo napisać do nas. Zapraszamy, jeśli mają Państwo w ogóle jakieś pytania w związku z osobami współuzależnionymi. Proszę pisać.
Świat ludzkich uczuć.
I powracamy, proszę Państwa, do rozmowy. Tak jak powiedziałam, lęk przed zażyłością, o tym dzisiaj też chcemy wspomnieć. Lęk przed zażyłością u osób współuzależnionych, więc o jaką zażyłość chodzi? Czy chodzi o relacje w rodzinie, czy też z innymi ludźmi?
Tak, no to jak mówimy o takim lęku przed zażyłością, czy lęku przed miłością, to wśród osób współuzależnionych często jest tak, że ten lęk, który się pojawia najpierw w domu rodzinnym, a później się przenosi na dorosłe życie, to on się tak, że tak powiem, robi, to znaczy zatacza coraz szersze kręgi. Czyli jeżeli z najbliższą nam osobą tej zażyłości, tej miłości nie ma, to mamy takie poczucie, czy mamy takie wrażenie, że w ogóle nie ma takiej, że nie warto czegoś takiego przeżywać w relacji też z innymi ludźmi. Czyli jest to coś takiego, co się, tak mówię, często w sposób nieuprawniony rozszerza na nasze, generalnie na nasze relacje z ludźmi. Nie tylko z tą osobą bliską. Lęk przed zażyłością to jest też takim, jest to właściwie taki lęk przed bliskimi relacjami, czy bliskimi stosunkami z innymi ludźmi. Bardzo wiele osób współuzależnionych czuje się w miarę dobrze, czy bezpiecznie w samotności, albo w takich związkach, w których emocjonalnie się nie angażują. Często jak obserwujemy pary, gdzie jedna z osób jest osobą uzależnioną, to mamy takie poczucie, jakby ta druga osoba, czy ten związek generalnie funkcjonował na zasadzie takiego zupełnego wypalenia z uczuć. Dlaczego tak jest? No przede wszystkim wynika to z pewnych doświadczeń osób współuzależnionych. Otóż można powiedzieć tak, że bliskie kontakty z innymi ludźmi, czyli takie, które są takimi relacjami opartymi na miłości, one mają, w nich się dzieje coś takiego, że właściwie jak się w taki związek angażujemy, to robimy rzecz, która dla osób współzależnionych jest bardzo trudna do przeżycia, mianowicie odsłaniamy swoje słabe punkty, jeżeli jesteśmy autentyczni, nie? A jeśli to robimy, to jesteśmy bardziej podatni na zranienia. I to, co się dzieje w relacjach osób współuzależnionych, to jest coś takiego, że my dosyć często tym zranieniom podlegamy. To jak czasem z osobami współzależnionymi analizuję ich związki, to widać, w jakich momentach te zranienia następowały i jak to było przeżywane, jak to jakby osłabiało więź. Nie? To, co my czasem mówimy o takim zimnym emocjonalnie związku, to nie jest tak, że ten związek był taki zawsze. To jest tak, że po prostu on się w jakimś tam momencie wypalił. Wypalił się między innymi dlatego, że ja, ujawniając swoje słabe punkty, byłam w te punkty mocno przez swojego partnera uderzona. To, co często, to o czym często mówią osoby współuzależnione, to o tym, że w relacjach z alkoholikiem, który manipuluje jakby tą drugą osobą, ona nie może pokazać swoich słabych punktów, bo to na pewno zostanie prędzej czy później wykorzystane. I tak często jest. I tak często jest. Prawda jest też taka, że w takim związku, który właściwie jest takim właśnie związkiem zimnym emocjonalnie, on, ten związek nie zaspokaja wielkiego, jakichś tam naszych, wielu naszych potrzeb, ale czujemy się w tym w miarę bezpiecznie. Między innymi dlatego, że trudniej jest nas zranić, nie? Bo jak przechodzimy nad tym do porządku dziennego, nie narażamy się na ryzyko zranienia, cierpienia, w przeciwieństwie do takiego związku opartego o miłości. To takie poszukiwanie miłości i lęk przed takimi związkami to są dwie takie siły, które czasem nami miatają. Nie? My byśmy chcieli mieć i to, i to. To znaczy chcielibyśmy mieć, być, nie wiem, zakochani, a jednocześnie nie cierpieć z tego powodu. No, z tym to różnie bywa. Bardzo często jest tak, że dla nas, nawet jak tak sobie popatrzymy na naszą przeszłość, to czasem miłość jest też takim źródłem wielkich cierpień. Nie? My możemy się teraz śmiać z młodych ludzi, którzy na przykład oczekują od swojego, nie wiem, chłopaka czy od swojej dziewczyny telefonu albo SMS-a, on nie dzwoni albo się nie odzywa. Nie? No warto sobie pomyśleć o tym i przypomnieć, jak ja się wtedy czułem. Nie? Ja pamiętam, jak się wtedy czułem. To było okropne. I było to jakieś tam, można powiedzieć, cierpienie, bo ja się nie byłem w stanie na niczym innym skupić wtedy. Nie? Człowiek taki się czuł, taki bardzo, bardzo źle. A źródłem tego było przez jedno z najwspanialszych uczuć, w cudzysłowie, opiewanych przez poetów. Nie? Mówię o tym trochę tak w taki sposób lekki, ale jest to rzeczywiście poważny problem. I to, co jest istotne w tym wszystkim i to, z czym sobie współzależnieni nie radzą, no to jest coś takiego, co my nazywamy takim narażaniem się na ryzyko uwięzienia w takich związkach, które nie zdają egzaminu. To bardzo często się osobom współzależnionym zdarza, i właściwie, no, jeśli tego w sposób realistyczny nie zobaczą, no to tak długo będą w tym tkwić. W takich sytuacjach, no to narażamy się na bardzo porządne czy bardzo potężne niebezpieczeństwo. Na przykład narażamy się właśnie na zranienia. Bardzo częstą taką postawą osób współzależnionych jest właśnie to, że nie wchodzi się w relacje z innymi ludźmi, bo dzięki temu ja się na te zranienia nie narażam. Nie narażam się na to, że moje uczucia na przykład zostaną odrzucone. Nie narażamy się też na ryzyko odrzucania nas przez innych. przy tym jest też coś takiego w takiej postawie, że właściwie nie narażamy się na różne takie przeżywanie takich uczuć jak zażenowanie, czasem zakłopotanie w sytuacjach, w których próbujemy nawiązać stosunki z innymi ludźmi. To są wszystko takie niebezpieczeństwa, które w takich relacjach płyną. Nie? Kiedy nie utrzymujemy z nikim bliskich stosunków, wiemy przynajmniej, czego się możemy spodziewać. No niczego się nie możemy spodziewać. I to jest coś takiego, że jeśli wyrzekamy się miłości w relacjach z innymi ludźmi, to właściwie chroni nas przed takim powodowanym przez tą miłość niepokojem. Bardzo często ludzie mają też takie podejście do miłości, że miłość czy takie jakieś serdeczne relacje z innymi ludźmi, one powodują to, że my tracimy kontrolę nad swoim postępowaniem, a utrata kontroli nad swoim postępowaniem to jest coś dla osoby współzależnej, jest coś okropnego. To jest coś, do czego nie można absolutnie absolutnie dopuścić. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że właściwie miłość i serdeczne stosunki między ludźmi, między na przykład kobietą i mężczyzną, jest to pewne ryzyko. Ponieważ to wymaga i uczciwości, szczerości, odpowiedzialności pewnej, zaufania i tak dalej. Także pewnej otwartości, mówienia o sobie bez używania jakichś masek, nie? No i to rzeczywiście, czyni nas takimi podatnymi na zranienia. Ale też trzeba pamiętać o tym, że no, miłość z jednej strony nam daje, czyli te bliskie relacje z innymi ludźmi dają nam jakieś tam szczęście, radość, ciepło, ale też niosą, sprawiają, czy niosą za sobą takie ryzyko, że może się zdarzyć coś takiego, że zostaniemy odrzuceni czy zranieni. I to, co się dzieje, zwłaszcza u osób uzależnionych, no to jest taki lęk przed tą bliskością. O tym też już wielokrotnie mówiliśmy. Ja to teraz tak mówiąc o tym lęku przed ożywością trochę przywołuję. Dlatego, że po prostu no, odsuwamy to jako coś groźnego, jako coś dla nas niebezpiecznego. W związku z tym stosujemy różne takie zabiegi, które nam pomagają trwać w takim właśnie dystansie dla innych ludzi. Nie? No, na przykład takie najbardziej powszechne to jest wynajdywanie wad u każdego człowieka, którego spotkamy i który potencjalnie mógłby być kimś dla nas bliskim. Tak? Ja mówiąc tutaj o tej bliskości, nie mam na myśli tylko i wyłącznie takiej bliskości, nie wiem, mąż-żona, czy takiej bardzo intymnej, nie? Bo to się często przekłada na taką bliskość koleżeńską, czy bliskość przyjacielską. To, co często robimy, to właściwie z góry odrzucamy bądź przekreślamy innych ludzi, zanim w ogóle jakąkolwiek szansę im damy na to, żeby się do nich zbliżyć, albo żeby oni się zbliżyli do nas. Nie? Już takim charakterystycznym, jednym z takich typowych objawów tego, o czym mówię w tej chwili, to jest na przykład coś takiego, że jak ja się spotykam z drugą osobą i mówię jej coś, co według mnie jest dla niej miłe. Czyli mówię na przykład, nie wiem, że mi się podoba, albo że jest fajnie ubrana, albo że jest taka bardzo dla mnie interesująca, no to można wtedy dwie strategie zastosować, nie? Albo się z tego ucieszyć, biorąc, że tak powiem, za dobrą monetę to, co ja mówię, albo zrobić coś takiego, że natychmiast węszyć w tym jakiś podstęp. Nie? Że on coś ode mnie widocznie chce, albo opowiada tutaj to nie wiadomo po co. Nie? Tego typu postawa, ona też wymyśla, ona wynika z pewnego takiego naszego podejścia do relacji z innymi ludźmi. My często, a już osoby współzależnione zwłaszcza, bardzo często grają określone role w relacjach z innymi ludźmi. Zakładają różnego rodzaju maski. Zamiast być autentyczni, są nieautentyczni. Nie? Wprowadzają taki fałsz, który właściwie no, ma na celu co? Ochronę siebie samego. Ochronę przed czymś, co może być dla nas groźne. Ja tu podkreślam to słowo może, bo nie musi. Bo jak patrzymy na nasze doświadczenia wcześniejsze życiowe, to zauważamy, że z niektórymi osobami jesteśmy blisko, z innymi jesteśmy dalej. Że z niektórymi osobami się nam udaje nawiązywać takie relacje, z innymi się nie udaje. I jeżeli się ma tego typu doświadczenia i się na to zwraca uwagę, no to wtedy człowiek może być autentyczny w relacjach. Dlatego, że nie istnieje coś takiego, jak coś, o czym wielu ludzi marzy, na przykład to, że wszyscy mają mnie lubić. Nie? No bo wszyscy są moimi przyjaciółmi. Bo to jest niemożliwe i nierealne. Osoby współzależnione często dzielą te swoje uczucia na jak największą liczbę osób, jakoś się tak rozdrabniając, traktując wszystkich jednakowo. Nie? Jest to dla jednych może to być wyróżnieniem, dla innych może to być krzywdzące. Ale właśnie jest to pewien taki sposób radzenia sobie z tym lękiem przed bliskością, lękiem przed zażyłością. Niektóre osoby współzależnione mają na przykład tendencję do takiego, wręcz dosłownie, ucieczek, do takiej ucieczki, czasem nawet takiej wręcz fizycznej ucieczki od sytuacji, od miejsc, w których mogłoby się coś zdarzyć, że kogoś mogłyby spotkać, kto by je na przykład zafascynował, albo kto byłby taką osobą, z którą mogłyby taki bliższy kontakt utrzymywać. Nie? Stąd na przykład to, co obserwujemy, nie jest to jedyny powód, ale jeden z wielu, ale niesłychanie ważny jest na przykład takie izolowanie się od otoczenia, izolowanie się od innych. Albo takie zachowanie bardzo typowe, my to czasem nazywamy takim zachowaniem błazna, nie? Czyli takiego człowieka, który jest taką duszą towarzystwa i który jest taki szczery i otwarty w cudzysłowie, a tak naprawdę robi to w taki sposób, żeby z nikim nie być blisko, nie? Jak jestem blisko ze wszystkimi, to znaczy, że tak naprawdę nie jestem blisko z nikim, bo nikogo nie wyróżniam. To ucieczka właśnie od takich sytuacji, gdzie by się mogła pojawić miłość, albo przynajmniej ryzyko na otwarcie na drugiego człowieka. Bo widzimy to jako coś niebezpiecznego, bo to istnieje wtedy niebezpieczeństwo ujawniania swoich uczuć i wrażliwości. My to często określamy takim czymś, że w takich sytuacjach my zawsze mamy pogotowie buty i takie kolce na tych butach. Żeby w razie czego, jak tylko coś się pojawi takiego bardziej intymnego, natychmiast się, nie wiem, zasłonić tymi kolcami albo drugą osobę przywołać do porządku, żeby broń Boże mnie to nie ruszyło. To jest taka postawa, która oczywiście, ona jest jakoś tam uzasadniona, najczęściej właśnie jest uzasadniona naszymi negatywnymi doświadczeniami z przeszłości. I to mówię, często jest to tak, że na przykład dzieci z rodzin alkoholowych tak naprawdę nigdy nie miały jakichś tam pozytywnych takich relacji z innymi ludźmi. Nie nauczyły się pewnych rzeczy. Nie nauczyły się na przykład nawiązywania znajomości. Nie potrafiły, czy nie nauczyły się zacieśniać tych znajomości, czy zacieśniać tych stosunków wtedy, kiedy one już istnieją. W rodzinie właściwie się nie nauczyły serdeczności. Dlatego, że tam nigdy takiej serdeczności nie dopuszczano i nie było bezpieczne okazywanie tej serdeczności. Dla wielu takim substytutem bliskości drugiego człowieka to się stało albo alkohol, albo narkotyki, albo na przykład zajmowanie się innymi. Mamy wtedy takie poczucie, że no, jeśli żyjemy problemami innych ludzi i się nimi zajmujemy, im ciągle pomagamy, to jesteśmy z nimi blisko. To czasem jest głęboka nieprawda, dlatego że jeśli tylko z drugiej strony dostaniemy jakiś taki sygnał o bliskości, natychmiast się z tego wycofujemy. To jest coś takiego, co na przykład w wielu zawodach takich, które są związane z pomaganiem innym ludziom, my mówimy o takim zawodowym, o takim profesjonalnej bliskości, która się kończy w momencie, kiedy ta osoba, nie wiem, przestajemy tej osobie pomagać. Nie? Mówię tutaj trochę też o swoim podwórku, ponieważ wielu moich kolegów i koleżanek ma takie poczucie, że właściwie no jak pacjent wychodzi z gabinetu, to już nie istnieje. Nie? To już to, co się dzieje między mną a pacjentem w gabinecie, to jest co innego, a życie to jest co innego. No, jest tak i tak nie jest. To jest dosyć trudno rozgraniczyć. Niektóre osoby współuzależnione mają takie doświadczenia, że tam raz czy dwa razy się próbowały zbliżyć do kogoś, ale zostały zranione mocniej bądź mniej, no ich uczucia zostały zranione. W związku z tym mają takie poczucie, że lepiej i bezpieczniej jest w to nie wchodzić, nie? Bo po co? Bo można się pokazać.
No ale tutaj można by było protestować, bo przecież nie tylko osoby współuzależnione mają takie doświadczenia.
Dokładnie, tak.
No, a życie pokazuje, że czasem warto.
Tak, dokładnie.
Lizać ranę, a potem zaczynać od nowa.
No właśnie. To jest takie, to jest taka ważna rzecz, bo tak widzę, że się powoli zbliżamy do końca tej audycji dzisiejszej. My mamy, ja chcę powiedzieć tak, że każdy z nas odpowiada za swoje życie i odpowiada za swoje wybory. My możemy robić różne rzeczy, no. możemy na przykład bać się zbliżenia do innych i miłości, ale możemy też na to pozwolić. Decyzje w tej sprawie to już są nasze decyzje. My za te decyzje w jakiś tam sposób odpowiadamy, licząc się z ryzykiem na przykład tego, że trafiamy na nieodpowiednich ludzi. A to nie znaczy, że wszyscy ludzie są nieodpowiedni. To, co jest ważne w takich relacjach z innymi ludźmi, to jest też to, że nasze doświadczenia są niezwykle istotne. Jeżeli nie wiem, ciągle się obracamy w jakimś tam kręgu osób i ciągle trafiamy na takie same osoby, to może warto jest zmienić ten krąg i poszukać gdzie indziej. Dlatego, że ludzi, którym zaoferujemy swoją bliskość i którzy na to odpowiedzą też bliskością, jest tak naprawdę wielu. Tyle tylko, że być może my nie szukamy tam, gdzie moglibyśmy. Czasem tych ludzi nie dostrzegamy, ponieważ fascynują nas inni ludzie. To jest coś takiego, o czym ja czasem mówię, że bardzo często jest tak, że osoby współuzależnione wychodzą ze związku, po czym wpadają w następny identyczny związek. To jest coś takiego, że jakby ten lęk przed bliskością, czy ten lęk przed czymś nowym, on powoduje właśnie to. My ciągle staramy się powtarzać pewne rzeczy, mając nadzieję, że nawet, nie wiem, jak moim następnym partnerem, czy moją następną bliską osobą jest alkoholik, to tego akurat mi się uda wyleczyć, nie? Albo ten akurat będzie inny. To są takie dylematy, o których warto pamiętać, ale po to, żeby to zmieniać, no to warto jest przyjrzeć się znowu sobie. Warto zobaczyć, w jakiego typu relacje my wchodzimy, skąd się bierze to, że akurat w takie, a nie inne. Być może jest to efekt naszej socjalizacji, to takie mądre słowo, to co powiedziałem, psychologiczne, socjalizacja, czyli naszych doświadczeń, począwszy od małego dziecka. Nie? I mówię, i są pewne grupy ludzi, typu dorosłe dzieci alkoholików, których większość ma bardzo negatywne doświadczenia, osoby współuzależnione, których wiele to są dorosłe dzieci alkoholików. I one jakby wchodzą w pewien taki sposób funkcjonowania, który wcale nie muszą wejść. To, ja to czasem mówię, to zależy od waszej decyzji, chociaż ta decyzja jest mocno zdeterminowana tą przeszłością. Ale ona nie musi taka być. Warto jest o tym pamiętać i próbować to zmieniać.
Nie tylko państwu zachęcamy, żeby zmierzyć się chociażby z lękiem przed zażyłością, to warto poszukać w swojej miejscowości również osób, które mają podobne problemy.
Albo miały.
Mhm. Mamy informację od słuchacza, że w Łosicach istnieje grupa Al-Anon. Spotykamy się o 18 we czwartek w klubie Enklawa. Zapraszamy. Tak brzmi.
Bardzo się cieszę.
SMS, który do nas dotarł, więc zachęcamy państwa, jeśli się państwo znajdują właśnie w Łosicach, do skorzystania z propozycji 18 we czwartki.
Ja bardzo też dziękuję za tą informację, ponieważ mam sporo pacjentek tam z Łosic i z okolic i będę wiedział, gdzie je kierować. To jest bardzo ważna wiadomość dla nas.
Mhm. I jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Czy ta audycja będzie dostępna w archiwum? Oczywiście będzie dostępna. archiwum.radiopodlasie.pl. Na tej stronie proszę szukać m.in. tą tą audycję mogą Państwo odsłuchać i wcześniejsze również będą mogli Państwo, więc zachęcam Państwa serdecznie do zajrzenia na tą stronę. I cóż, dziękuję za dzisiejszą audycję. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach był moim Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję też Pani redaktor za zaproszenie.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyc. Żegnamy się z Państwem i życzymy dobrej nocy.
Świat ludzkich uczuć.